Odcinek 11.
Zauroczenie zwycięstwem, zlekceważenie wroga, rozciągnięcie linii zaopatrzeniowych i odsłonięcie skrzydeł dywizji posuwających się zbyt szybko do przodu mogło mieć fatalne następstwa. Nadmiernie oddalone od głównych sił mogły stać się celem skutecznego kontrataku armii francuskiej, która mimo klęsk wciąż była silna. Dlatego wieczorem 23 maja generał Rundstedt wydał rozkaz. Grupa pancerna Hort zatrzyma się jutro. Grupa pancerna Gleist także się zatrzyma w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zwarcia szeregów. Tak ostrożny rozkaz był bez wątpienia efektem niespodziewanego ataku, jaki 21 maja pod Arras podjęły alianckie czołgi. Była to jedna z najbardziej śmiałych operacji brytyjskich, mająca na celu odcięcie niemieckiego klina pancernego, który pojawił się na brzegu kanału La Manche w rejonie Abbeville. Tego dnia dwa pułki czołgów, 58 czołgów oraz dwa bataliony piechoty uderzyły spod Arras w kierunku południowo-wschodnim. Napotkały jednak tam silne ugrupowanie nieprzyjaciela, które tworzyły główne siły 7. Dywizji Pancernej generała Erwina Rommela i część Dywizji SS Totenkopf. Na szczęście dla Brytyjczyków Rommel nie zorientował się, jak nieliczne są wojska atakujących i ograniczył działania swoich jednostek do otwarcia ataku, używając armat przeciwlotniczych kalibru 88 mm. Był to prawdopodobnie pierwszy wypadek użycia tych dział do zwalczania czołgów w II wojnie światowej. Zagrożenie zostało więc szybko zlikwidowane, ale dla niemieckich dowódców było to ostrzeżenie, że nie należy lekceważyć nieprzyjaciela i oddawać się przedwczesnemu świętowaniu zwycięstwa. Wielu dowódców dostrzegało niebezpieczeństwo, jakie rodziło rozciągnięcie wojsk. Uznało jednakże rozkaz generała Rundstedta, nakazujący zatrzymanie dwóch grup pancernych za przejaw nadmiaru ostrożności. Spodziewali się, że Hitler przybywa do kwatery głównodowodzącego grupy armii, aby skłonić go do podjęcia innych decyzji. Wydawało się to tym bardziej prawdopodobne, że tuż przed przyjazdem do Charleville-Mézières Führer wydał dyrektywę nakazującą zniszczenie francuskich, angielskich i belgijskich wojsk okrążonych w Artois i Flandrii w wyniku koncentrycznego ataku północnego skrzydła i szybkiego uchwycenia rejonu kanału La Manche. Było oczywiste, że rozkaz Rundstedta pozostawał w sprzeczności z dyrektywą wodza. Jeżeli Hitler, przyjeżdżając do Charleville-Mézières, rzeczywiście miał taki zamiar, to szybko dał się przekonać, że należy zmniejszyć tempo natarcia. Przemawiało zatem kilka istotnych względów. Teren był wyjątkowo niekorzystny dla czołgów. Podmokłe łąki, poprzecinane kanałami, uniemożliwiały rozwinięcie pancernego uderzenia. Straty mogły więc być duże, a Hitler chciał zachować czołgowe oddziały w jak najlepszej kondycji do dalszych walk. Postępy niemieckich wojsk, spychających alianckie oddziały w stronę kanału, powodowałyby zmniejszenie zajmowanego przez nie obszaru, co utrudniałoby działania niemieckiego lotnictwa, które w obawie przed rażeniem własnych wojsk nie mogłoby dokonywać zmasowanych ataków. Hitler również pomyślał o Flamandach, tradycyjnie życzliwych wobec Niemców. Nie wypadało niszczyć im domostw. W tej sprawie Hitlerem nade wszystko kierowały względy polityczne. Generał Günther Blumentritt, który był w kwaterze grupy Armii A i przysłuchiwał się rozmowie Hitlera z generałem Gerdem von Rundstedtem, napisał później: Hitler zaskoczył nas, mówiąc z podziwem o brytyjskim imperium, o potrzebie istnienia tego imperium oraz cywilizacji, którą Wielka Brytania dała światu. Powiedział, że wszystko, czego chce od Wielkiej Brytanii, to uznanie pozycji Niemiec na kontynencie. Zakończył mówiąc, że jego celem jest doprowadzenie do pokoju z Wielką Brytanią. Hitler chciał więc zaoszczędzić Brytyjczykom upokarzającej klęski i dużych strat. Gdyby jego wojska wybiły lub wzięły do niewoli ponad 200 tysięcy żołnierzy brytyjskich, broniących się w tym rejonie, byłoby to piękne zwycięstwo militarne, ale też porażka polityczna. Ból po stracie tak wielu mężów, braci i synów wzmocniłby morale brytyjskiego społeczeństwa i dostarczył argumentów tym, którzy uważali, że należy walczyć do końca. Wszelkie propozycje zawarcia honorowego pokoju, jakie Hitler miał zamiar przedstawić rządowi brytyjskiemu, rozbijałyby się o żal, rozgoryczenie, chęć zemsty wszystkich, którzy stracili bliskich na francuskich plażach. Po co więc miał zabijać żołnierzy, gdy mógł z nich uczynić zakładników osaczonych na skrawku ziemi w pobliżu Dunkierki? Był przekonany, że nie zdołają się stamtąd wydostać. Samoloty Luftwaffe miały zaminować morze, uniemożliwiając dopłynięcie do brzegu brytyjskim okrętom, które mogłyby ewakuować wojska. Ponadto przewaga niemieckiego lotnictwa wydawała się tak wielka, że bomby posłałyby na dno każdy okręt, który próbowałby się zbliżyć do zamkniętego rejonu. Taki los spotkał w rejonie Boulogne jednostki brytyjskie i francuskie, które podeszły blisko plaż, aby ostrzeliwać niemieckie pozycje. Dwa brytyjskie okręty HMS Kiss i Vimy zostały uszkodzone, ich dowódcy zginęli, francuski zaś L'Orage poszedł na dno trafiony niemieckimi bombami. Hitlerowi wydawało się, że ma w ręku ćwierć miliona zakładników, których los lada dzień zmusi rząd brytyjski do pokojowych negocjacji. Jego przekonanie było tym głębsze, że z Rzymu dochodziły informacje o próbach brytyjskiego rządu nawiązania kontaktu za pośrednictwem Mussoliniego. Benito Mussolini, 1883 rok do 1945, twórca i wódz Duce włoskiego faszyzmu. 23 marca 1919 roku założył partię Fascio di Combattimento, która w 1921 roku przekształciła się w Narodową Partię Faszystowską i uzyskała poparcie przemysłowców zaniepokojonych falą strajków. 28 października 1922 roku zorganizował marsz na Rzym, w którego wyniku król Wiktor Emanuel III powierzył mu misję utworzenia rządu. Wkrótce przejął pełnię władzy w państwie, wykorzystując błąd partii opozycyjnych, które po wyborach w 1924 roku opuściły parlament. W następnych latach wyeliminował opozycję i zlikwidował związki zawodowe. Sukcesy gospodarcze i polityka socjalna przyniosły mu poparcie społeczeństwa. 3 października 1935 roku skierował armię włoskie na Abisynię, Etiopię, co doprowadziło do pogorszenia stosunków z mocarstwami demokratycznymi i zbliżyło Włochy do nazistowskich Niemiec. Zostało to potwierdzone zawarciem sojuszu w 1936 roku, oś, przystąpieniem w 1937 roku do paktu antykominternowskiego i zawarciem paktu wojskowego w 1939 roku. Pakt stalowy. Początkowo niechętny militarnemu współudziałowi w podboju Europy, zmienił politykę pod wrażeniem niemieckich zwycięstw. 10 czerwca 1940 roku wypowiedział wojnę Francji i Wielkiej Brytanii. Wkrótce wojna przyniosła Włochom wiele niepowodzeń na Bałkanach i w Afryce. Ostatecznie inwazja aliantów na Sycylię w 1943 roku przesądziła o obaleniu Mussoliniego przez Wielką Radę Faszystowską 24 lipca 1943 roku. Następnego dnia został aresztowany z rozkazu króla, lecz odbili go spadochroniarze niemieccy. We wrześniu 1943 roku w północnej części Włoch, okupowanej przez Niemców, utworzył Republikę Faszystowską, tak zwaną Republikę Salo. W 1945 roku, w czasie ucieczki do Szwajcarii, został przypadkowo schwytany i rozstrzelany 27 kwietnia 1945 roku. Po śmierci jego zwłoki powieszono za nogi na placu w Mediolanie. W istocie Włosi wydawali się doskonałymi pośrednikami. Duce był bliskim sojusznikiem Hitlera, a jednocześnie trzymał się na uboczu wojennych działań. Włochy przystąpiły do działań wojennych po stronie Niemiec 10 czerwca 1940 roku. Nic więc dziwnego, że Hitler wolał poczekać, aż nieśmiałe brytyjskie inicjatywy, o których meldowano z Rzymu, rozwiną się, a w tym czasie trzymać na plażach pod Dunkierką tysiące brytyjskich zakładników. Uderzenie na Dunkierkę wydawało się ze wszech miar nierozsądne i dlatego po krótkiej rozmowie z dowódcą grupy Armii A wyraził zgodę na wydanie rozkazu zatrzymania czołgów na linii Lens, Béthune, R. Saint-Omer, Gravelines. Dla brytyjskich żołnierzy zamkniętych na tym obszarze, przyciśniętych do plaż w okolicach Dunkierki, był to zbawczy rozkaz. Dawał im szansę na wydostanie się z okrążenia i powrót do domu. Powtórka z Monachium. Churchill nie mógł przewidzieć, że czołgi niemieckie, które lada godzinę mogły zgnieść brytyjski korpus ekspedycyjny, zatrzymają się. Kilka dni wcześniej dowodzący korpusem generał Gott zaproponował natychmiastową ewakuację wszystkich jednostek. Lord Gort, John Vereker, 1886 do 1946 roku, marszałek Polny, w czasie I wojny światowej zyskał sławę jako nieustraszony żołnierz. W 1937 roku objął stanowisko szefa Generalnego Sztabu Imperialnego. 3 września 1939 roku powierzono mu dowództwo brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego BEF we Francji, z czego nie wywiązał się zadowalająco. Jego główną zasługą stało się sprawne zorganizowanie ewakuacji wojsk alianckich spod Dunkierki. Honor nakazywał mu pozostanie ze swoimi żołnierzami do końca i dopiero na osobisty rozkaz Winstona Churchilla 1 czerwca przekazał dowództwo generałowi Haroldowi Aleksandrowi i powrócił do Anglii. W kwietniu 1941 roku mianowany został dowódcą garnizonu na Gibraltarze, a w maju 1942 roku na Malcie. Od 1944 roku był wysokim komisarzem Palestyny i Transjordanii. Churchill zgodził się na ewakuację wszystkich jednostek po trzydniowych rozważaniach. Polecił wówczas wiceadmirałowi Bertramowi Ramsayowi, aby przygotował plan ewakuacji żołnierzy z rejonu Dunkierki. Bertram Ramsay, 1883 rok do 1945, odszedł na emeryturę w 1938 roku w randze kontradmirała, ale został powołany ponownie do czynnej służby we wrześniu 1939 roku. W czasie ewakuacji wojsk brytyjskich z Dunkierki był odpowiedzialny za morską część tej operacji. Sukces, jakim była sprawna ewakuacja wojsk alianckich, przyczynił się do nadania mu tytułu szlacheckiego. W kwietniu 1942 roku mianowany głównodowodzącym sił morskich, które w tym czasie miały dokonać inwazji na kontynent. W związku z odłożeniem tych planów przejął dowodzenie zgrupowaniem okrętów Eastern Naval Task Force, desantujących oddziały brytyjskiej armii w północnej Afryce, operacja Torch, a następnie na Sycylii. W grudniu 1943 roku przystąpił do planowania morskiej części operacji lądowania w Normandii. W czerwcu 1944 roku dowodził flotą inwazyjną. Zginął w wypadku lotniczym 2 stycznia 1945 roku. Bertram Ramsay zamknął się w swojej kwaterze wykutej w skale pod zamkiem Dover, wybierając izbę niską z łukowatym sklepieniem, znajdującą się nad dawnym pomieszczeniem z generatorami prądu elektrycznego. Dzięki temu nie miał kłopotów z wymyśleniem kryptonimu dla operacji Dynamo. Samo zadanie wydawało się jednak niewykonalne. Jak dotrzeć do francuskich portów przez zaminowane morze i to pod bombami niemieckich samolotów? Ramsay musiał pamiętać, że najbardziej przydatne do przeprowadzenia tej operacji niszczyciele są na wagę złota, gdyż brakowało ich do ochrony konwojów dostarczających Brytanii życiodajne surowce. Czy mógł więc narażać tak cenne okręty na pewną zgubę? Bez nich nie można było myśleć o osłonie statków przeprowadzających ewakuację, odpędzeniu samolotów, wspieraniu oddziałów walczących na brzegu. Dlatego, mimo oporu admiralicji, udało mu się wymóc skierowanie na francuskie plaże 39 niszczycieli. Samą ewakuację miały przeprowadzić jednostki, które nadawały się do przebycia kanału La Manche. Dlatego w Dover i u ujścia Tamizy zaczęła zbierać się najdziwniejsza flota w dziejach Anglii. Statki transportowe, jachty, kutry rybackie, rzeczne statki spacerowe, portowe holowniki, a nawet żaglówki. Małe stateczki miały szczególną wartość, mogły dobić do samej plaży i zabierać z nich żołnierzy. Pierwsze jednostki dotarły do portów w Dunkierce, Calais, Ostendzie i Boulogne 21 maja, wywożąc stamtąd w ciągu 5 dni prawie 28 tysięcy żołnierzy, których dowództwo uznało za nieprzydatnych we Francji, a więc głównie ludzi chorych lub rannych. Churchill, pilnie obserwujący przebieg ewakuacji, uznał, że w najlepszym razie w wyniku tej wielkiej akcji uda się wywieźć z Francji tylko 1/5 brytyjskich żołnierzy. Bał się, że ogromne straty korpusu ekspedycyjnego staną się żelaznym argumentem dla tych, którzy uważali, że należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje z Hitlerem. Z tego względu zgodził się na nieformalne rozmowy przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych z atasze prasowym ambasady włoskiej. Takie spotkanie można było określić jako nieformalne, robocze, do niczego nie zobowiązujące ani nie dające podstaw do formowania zarzutu, że premier zmienia swoje nieprzejednane, wydawałoby się, stanowisko. Nie spodziewał się jednak, że Halifax wykorzysta to ustępstwo i pójdzie znacznie dalej, niż było mu wolno. Giuseppe Bastianini, włoski ambasador, nie był zaskoczony, gdy dowiedział się, że minister Halifax zaprasza go 25 maja o godzinie 17 na rozmowę do gmachu ministerstwa. Instrukcja Churchilla została w ten sposób całkowicie zmieniona. Mieli spotkać się oficjalni przedstawiciele rządów, a nie urzędnicy najniższej rangi. Rząd Jego Królewskiej Mości wyraża życzenie, aby Włochy zajęły właściwe miejsce na konferencji pokojowej, powiedział Halifax, witając gościa. Minister musiał pamiętać, że niespełna 2 lata wcześniej Włochy odegrały główną rolę w zwołaniu konferencji w Monachium, w czasie której podpisano układ zezwalający Niemcom na zajęcie części Czechosłowacji, tak zwanego Sudetenlandu. Wówczas brytyjscy politycy byli zdania, że pozwoli to uratować pokój w Europie. Mimo że historia dowiodła, iż ten krok był całkowicie błędny, gdyż nie tylko nie umożliwił uratowanie pokoju, lecz wprost przeciwnie, rozzuchwalił Hitlera. Halifax zmierzał w tę samą stronę, zachęcając Włochów do zwołania kolejnej międzynarodowej konferencji. Tym razem jednak pozycja Hitlera byłaby znacznie lepsza niż w czasie konferencji w Monachium 1938 roku. To on po podbiciu Polski, bliskim ostatecznym zwycięstwie w Norwegii i pokonaniu połączonych sił Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii mógł dyktować warunki. Bastianini doskonale to rozumiał i skwapliwie postanowił zyskać też coś dla Włoch. Według opinii Duce rozwiązanie problemów między Włochami i innymi państwami powinno być częścią ogólnoeuropejskiego porozumienia, stwierdził włoski ambasador i zaraz zadał pytanie, sformułowane w nadzwyczaj pokrętny sposób. Czy mogę poinformować mój rząd, że byłoby odpowiednie dla rządu brytyjskiego zgodzić się z tym poglądem? Takie sprawy będą dyskutowane w powiązaniu z przebiegiem wojny, odpowiedział równie mgliście Halifax. Nie ma wątpliwości, że zależeć to będzie od natury zgłaszanych problemów i przebiegu dyskusji. Włoski dyplomata, czując, że Halifax nie odrzuca możliwości ponownego Monachium, oświadczył. Dyskusja prowadząca do rozwiązań problemów europejskich nie może ograniczać się do zawieszenia broni, ale powinna mieć na celu uratowanie na wieki pokoju w Europie. Halifax postanowił zrobić krok dalej. Przyznał, że na ten temat rozmawiał nie tylko z członkami rządu brytyjskiego, ale również francuskiego. Oni nie pozostaną niechętni wobec rozważania propozycji prowadzącej do ustanowienia bezpiecznej i pokojowej Europy. A kiedy rozpocznie się taka dyskusja, pan Mussolini będzie miał do odegrania absolutnie ważną rolę. Ciągle nie padały słowa, których włoski ambasador oczekiwał. Spodziewał się bowiem, że Halifax zaoferuje cenę, jaką Brytania byłaby skłonna zapłacić za udział Włoch w zwołaniu międzynarodowej konferencji. Spodziewał się też propozycji uregulowania statusu Gibraltaru, Malty i kanału Suezkiego. To oznaczałoby, że Wielka Brytania gotowa jest podzielić się wpływami w strategicznych miejscach Morza Śródziemnego i stwarzałoby dla Włochów możliwość przejęcia władania nad tym morskim akwenem. Halifax nie podjął tego tematu. Być może było jeszcze za wcześnie na ustalanie tak konkretnej ceny. Ale ambasador, opuszczając ministerstwo, był przekonany, że w tej wojnie Włochy, nie bijąc się, mogą zyskać bardzo wiele. Dobre samopoczucie ambasadora wynikało ponadto z ostatniej informacji, jaką przekazano z Rzymu, że sprawa zyskała przychylność prezydenta Stanów Zjednoczonych. W istocie Franklin Roosevelt był bardzo zaniepokojony informacjami napływającymi ze Starego Kontynentu. Ambasador William Bullitt dzwonił co godzina do Białego Domu, lamentując: Churchill mówi o przeniesieniu swojego rządu do Kanady. Renault kompletnie wypadł z roli. Ta wojna jest przegrana. Alianckie armie zostaną zmuszone do poddania się w ciągu 2-3 dni, a Paryż upadnie za 5-6 dni. William Christian Bullitt, 1891 do 1967, Amerykański dyplomata swoją karierę rozpoczął w 1919 roku jako specjalny wysłannik prezydenta w Związku Radzieckim, skąd powrócił z opinią, że obydwa państwa powinny nawiązać stosunki dyplomatyczne. W latach 1933 do 1936 był ambasadorem w Moskwie. Od 1936 roku był ambasadorem w Paryżu, skąd wyjechał w 1940 roku. Do końca wojny służył w oddziałach wolnych Francuzów pod dowództwem generała Charlesa de Gaulle'a. Ambasadorowi Bulitowi wtórował Joseph P. Kennedy z Londynu. Anglia nie ma szans na zwycięstwo. Klęska jest oczywista i pozostaje tylko kwestią czasu. Prezydent był tak przejęty przygnębiającymi informacjami z Europy, tak wierzył w rychłą klęskę Wielkiej Brytanii, że rozważał, czy pomysł Churchilla przeniesienia rządu do Kanady jest właściwy. Jeżeli powstanie konieczność ewakuowania króla i imperialnego rządu, to Bermudy będą lepszym miejscem na nową stolicę niż Toronto, zauważył prezydent w rozmowie z brytyjskim ambasadorem. Kanada może czuć się niezręcznie wobec przenosin Downing Street do Toronto. Amerykańskie republiki mogłyby być zaniepokojone obecnością monarchy na amerykańskim kontynencie. W istocie nie miejsce nowej siedziby rządu Churchilla niepokoiło prezydenta, lecz los Wielkiej Brytanii, która po kapitulacji Francji mogłaby zostać zmuszona do zawarcia ugody z Hitlerem i oddania Niemcom swojej potężnej floty. Oznaczałoby to, że Kriegsmarine stałaby się największą siłą na Atlantyku, a zważając na zagrożenie ze strony potężnej japońskiej marynarki wojennej na Pacyfiku, Stany Zjednoczone znalazłyby się w bardzo trudnej sytuacji. Prezydent, usiłując przeciwdziałać takiemu rozwojowi wypadków, uznał, że należy zachęcić Benito Mussoliniego, by aktywnie włączył się do europejskiej polityki jako negocjator. Prezydent pamiętał, że Duce już raz dowiódł swojej skuteczności, doprowadzając do konferencji w Monachium. Dlatego ambasador Bastianini, opuszczając salonik ministra Halifaxa, był tak dobrej myśli. Przewidywał bowiem, że wojowniczy premier Churchill pod presją swojego rządu i prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie musiał uznać konieczność podjęcia rokowań, które w każdym wypadku byłyby korzystne dla Włoch. Należało tylko czekać. Churchill zwołał posiedzenie gabinetu wojennego na niedzielny poranek 26 maja. Nie chciał już dłużej odwlekać starcia z Halifaxem, a zapowiedź, że tego dnia w porze obiadowej przybędzie do Londynu francuski premier, stwarzała dobrą potemu okazję. Szefowie sztabów zdecydowali się rozkazać generałowi Gortowi, aby poprowadził swoje wojska do morza, powiedział Churchill. Plan ewakuacji Dynamo był już gotowy i lada godzina dowódca brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego miał go otrzymać. Zewsząd wyłania się groźba, że możemy stanąć w obliczu upadku Francji, mówił Churchill. Musimy zrobić co tylko możliwe, aby wyprowadzić nasze wojska ekspedycyjne z północnej Francji. Musiał zdawać sobie sprawę, że wycofanie z walki ćwierć miliona brytyjskich żołnierzy spowoduje załamanie frontu i porażkę wojsk francuskich w tym rejonie.